Najwyższy chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności naszych serc i daj nam, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, jak również zrozumienie i poznanie, abyśmy mogli wypełniać Twoją świętą i nieomylną wolę. Siostry, bracie, dzisiejsza Ewangelia przeniosła nas 2000 lat wstecz na wzgórze świątynne, gdzie rano brzasku dnia Jezus zszedł z Góry Oliwnej, usiadł i nauczał. I wtedy przyprowadzono do Niego kobietę. Kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie. Faryzeusze i uczeni w piśmie, przyprowadzając ją do Jezusa, nie myśleli o niej. Ona się dla nich w ogóle nie liczyła. Ona była tylko przedmiotem w ich zagrywce. Ona w ich oczach już nie żyła. Ona już była zamordowana. Im chodziło o Jezusa. Nauczycielu, Mojżesz kazał nam takie kamienować, a Ty co mówisz? Jeżeli Jezus sprzeciwiłby się prawu, powiedziałby, żeby ją uwolnić, wtedy mieliby o co go skarżyć i zaskarżyć na śmierć. A jeżeli by powiedział, no cóż, prawa trzeba przestrzegać, więc trzeba ją ukamienować, przestałby być już tym dobrym, miłosiernym nauczycielem, za którym ciągnęły tłumy. Zacierali ręce faryzeusze. A Jezus pisał palcem na ziemi. A oni nastają. Co Ty mówisz? Jezus wstał. Powiedział krótko. Kto z Was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci na nią kamień. I znów pisał palcem na ziemi. Niektórzy ojcowie Kościoła będą doszukiwali się, że pisał wtedy grzechy tych, którzy stali z kamieniami w rękach. I zaczęli odchodzić po kolei. Na końcu pozostał tylko Jezus i owa kobieta stojąca na środku. I Jezus okazuje tej kobiecie szacunek. To bardzo ważne. Okazuje jej szacunek. Wstaje. I pyta, niewiasto, gdzie oni są? Nikt Cię nie potępi. Nikt, Panie. I ja Ciebie nie potępię. Ale idź. Od tej chwili już nie grzesz. Niektórzy egzegeci nadają tej kobiecie imię Marii Magdaleny. Tej, która była potem pod krzyżem Jezusa. Tej, która była obrzasku i była świadkiem zmartwychwstania, bo zobaczyła go przy pustym grobie. Siostry, bracie, dlaczego dzisiaj podczas naszych misji świętych to wydarzenie? Bo myślę, że w tej historii jest miejsce dla Ciebie i dla mnie. Tak często Ty i ja stajemy z kamieniami w ręku. Tak często Ty i ja rzucamy w drugiego człowieka kamieniem. Kamieniem złego słowa, kamieniem przekleństwa, kamieniem bluźnierstwa, kamieniem obmowy, plotki, kamieniem oczernienia. Tak łatwo rzucamy w kogoś kamieniem zła. A z drugiej strony, to Ty i ja Jesteśmy ową Marią Magdaleną. Bo Ty i ja jesteśmy grzesznikami. Ty i ja jesteśmy ludźmi upadającymi. Dlaczego tak łatwo nam przychodzi rzucać w kogoś kamieniem zła, złego słowa, gestu? Odpowiedź jest banalnie prosta, siostro i bracie. Bo jeżeli źle o kimś mówimy, jeżeli pokazujemy kogoś w złych, ciemnych barwach, to na czyimś ciemnym tle nawet Twoja i moja szarość może wydawać się bielą. Tak łatwo jest nam się bić w czyjeś piersi, a tak trudno uderzyć się w swoje własne piersi. Tak łatwo jest nam spowiadać się z cudzych grzechów, a tak trudno spowiadać się ze swoich grzechów. Tak łatwo dzisiaj potrafimy usprawiedliwiać grzech, umywać ręce. Tak łatwo nam to przychodzi. Wystarczy powiedzieć, albo tak wszyscy robią, bo tak wszyscy postępują, albo taki jest dzisiejszy świat. I nieraz nawet ciężkie grzechy przelatują przez te dziurawe sito naszych sumień, naszego serca. A one tak bardzo ciążą. Czy czujesz się grzesznikiem, siostro i bracie? Czy czujesz się grzesznikiem? Ja nie jestem tak jak inni. Ja nie jestem takim grzesznikiem. Jezus nie będzie nas pytał kiedyś, czy byliśmy jak inni, ale spojrzy w moje, Twoje serce. Tak często przyznajemy się do tego, że jesteśmy grzesznikami. Wtedy, gdy na początku mszy wypowiadamy słowa: spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, siostry i bracia, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. To jest moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Boga, Maryję, aniołów świętych, ale i Was, siostry, bracia, o modlitwę, bo jej bardzo potrzebuję. Czy wierzysz? Ja się nie mam z czego spowiadać, bo nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Naprawdę. Naprawdę nikogo nie zabiłem. Złym słowem, złym gestem, zniszczeniem czyjejś godności, czyjegoś szacunku. Nikogo nie okradłem z jego dobrego imienia, z dobrej sławy, z czasu, z miłości. A nawiasem mówiąc, siostry, bracie, to jest tylko piąte i siódme przykazanie Boże, a pozostałych osiem. Czyżby już nie obowiązywały? Gdzie te pierwsze trzy dotyczą świętości Boga, a te kolejne naszych relacji rodzinnych, międzyludzkich? A przekazanie miłości Boga i bliźniego jak siebie samego. A pięć przykazań kościelnych. A siedem grzechów głównych, gdzie i pycha, i chciwość, i zazdrość. Naprawdę nie mam się z czego spowiadać. Czym jest dla mnie sakrament pojednania? Czy jest tylko niezłośnym obowiązkiem, który trzeba od czasu do czasu wypełnić? Moja ostatnia spowiedź była na święta, tak właściwie grzechów nie mam. No może tam trochę przeginałem, nie słuchałem rodziców, nie chodziłem do kościółka, może za dużo wypiłem. Zaraz, chwilę. Co ja powiedziałem? Że nie słuchałem rodziców? Przecież moi rodzice już dawno nie żyją. No z czego się spowiadam? Przecież to nie są moje grzechy. To jest reguła, której się nauczyłem i bezmyślnie od wielu lat powtarzam. Po raz pierwszy od wielu lat zrobił szczery rachunek sumienia i wyspowiadał się ze swoich grzechów. A ty, siostry, bracie, z czego się spowiadasz? Naprawdę ze swoich grzechów? Czy pamiętamy jeszcze z dzieciństwa, z katechizmu, pięć warunków dobrej, prawdziwej spowiedzi? Gdzie pierwszym warunkiem jest rachunek sumienia. Kiedy ostatnio, siostry, bracie, zrobiłeś taki szczery rachunek sumienia? Nie taki po łebkach, nie powierzchowny, nie taki od drzwi do konfesjonału, ale taki głębszy, gdzie prosiłeś Ducha Świętego o to, by ci pomógł. Żal za grzech. Szczere wyznanie wszystkich grzechów. Wszystkich grzechów. Broń Boże zataić. Broń Boże zataić jakikolwiek grzech. Bo Boga próbujesz oszukać. Spowiedź nieważna. Grzech świętokradztwa. I każda kolejna spowiedź nieważna. Mocne postanowienie poprawy z Bożą pomocą i zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Może warto nad tym dzisiaj się zastanowić. Z czego się spowiada? Bo jak pisał świętej pamięci ksiądz Jan Twardowski, z grzechów to za mało. Z bólu, z ran mnie wyspowiada. Sakrament pojednania jest sakramentem uzdrowienia chrześcijańskiego, gdzie mogę Bogu powierzyć cały ból mojej duszy. Ten ból, który płynie z grzechu. Przez wiele lat dane mi było prowadzić rekolekcje dla młodzieży żeńskiej na Ukrainie. Zawsze w styczniu tam jeździłem. I któregoś wieczoru przyszła do spowiedzi 23-letnia dziewczyna, właściwie już kobieta, i mówi tak: Ojcze, ja jestem wyznania prawosławnego i u nas nie ma takiej spowiedzi jak u was. U nas w cerkwi Batiuszka mówi grzechy, my w sercu żałujemy, potem Batiuszka nam przebacza i idziemy do domu. Ale ja mam taką potrzebę, żeby z siebie to wreszcie wypowiedzieć. Żeby wreszcie móc to z siebie wyrzucić. Czy ja mogę? Mów. I zaczęła ze łzami w oczach wypowiadać cały ból swojej duszy. Wyrzucać te grzechy jeden za drugim. Kiedy skończyła, powiedziała: Ojcze, jak mi dobrze. Jaka ja szczęśliwa. Kiedy otrzymywała rozgrzeszenie, z jej oczu płynęły łzy radości. Tak samo rano podczas mszy, kiedy przystępowała do komunii świętej, płakała ze szczęścia. Wyrzucić z siebie ból duszy, ból serca przed tym, który jest lekarzem naszych serc, lekarzem naszej duszy, który jest w stanie nas uzdrowić. Bo sakrament pojednania, siostro i bracie, dla mnie to sakrament otwartych ramion Boga, do których mogę się przytulić, gdzie mogę się poczuć bezpieczny, gdzie mogę wylać całą swoją duszę. Może warto podczas tych misji świętych dobrze głęboko ten sakrament przeżyć, przygotować się i cały ból duszy Bogu powierzyć. Ale jest jeszcze drugi krok, może o wiele trudniejszy. Bo Jezus powie, jeżeli przyniesiesz dar swój przed ołtarz, a tutaj wspomnisz, że twój brat, twoja siostra ma coś przeciwko tobie, zostaw tutaj swój dar. Idź i pojednaj się najpierw z twoim bratem, twoją siostrą. Potem wróć i dar swój ofiaruj. To znaczy, siostry, bracia, że tak do końca nie jestem w stanie w pełni przeżyć mszy świętej, jeżeli nie ma we mnie woli przebaczenia. Jeżeli nie chcę komuś przebaczyć, albo nie chcę przyjąć czyjegoś przebaczenia. Mówi apostoł, jak Pan wybaczył wam, tak i wy wybaczajcie sobie nawzajem, jeśli by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu. Przebaczenie. Jedna z najtrudniejszych rzeczy w naszym ludzkim życiu. Ale trudne to nie znaczy niemożliwe. Często mówimy, że jesteśmy tylko ludźmi i potrafimy sobie nieraz nadepnąć na ten przysłowiowy odcisk. Ale jesteśmy aż ludźmi. By umieć powiedzieć to słowo przepraszam. Wybacz, nie chciałem, poniosło mnie. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. A my nieraz igły robimy widły. A my nieraz potrafimy nosić w sobie latami poczucie zranienia, poczucie krzywdy, nosić w sobie poczucie nienawiści. Już nawet nie pamiętamy, skąd to się wzięło. Ja ci tego do grobowej deski nie zapomnę. Ja ci tego nigdy nie daruję. Podziwiam ludzi, którzy z takim uczuciem braku przebaczenia potrafią iść na drugą stronę przed Boże oblicze. Skoro tego Boga codziennie prosimy, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czy nie jesteśmy takim pokoleniem Kargula i Pawlaka? Po co nowego wroga szukać? Ale siostry, bracie, co nam to daje? Co nam to daje w życiu? Czy to nam daje szczęście? Czy to nam daje pokój? Czy to nam daje radość życia? Czy życie ma się do tego sprowadzać? Nieraz się zabijamy o takie drobnostki. Czy to nie jest szkoda życia, szkoda zdrowia? Przypomina mi się historia pewnego młodego małżeństwa, które przez kilka lat oszczędzało na nowy samochód, kupić sobie pierwsze nowe auto. No i pierwszą jazdę miała żona, do miasta jechała, no i tak szczególnie uważała, żeby broń Boże coś jej się nie stało, bo by ją chyba mąż zabił. No jak tak szczególnie ktoś uważa, to mu szczególnie coś nie wyjdzie. I ona także przyjechała na skrzyżowanie, czerwone światło, za późno naciśnięty hamulec. No i stuchnęła samochód, który stał na tym skrzyżowaniu. No to ona rozpacz, płacz oczywiście jest. Już zdążył kierowca wysiąść z tego samochodu, który tam stał. Uspokaja, proszę panią, spokojnie. Nic nam się nie stało. Bogu dzięki, auto da się wyklepać. Niech pani da dokumenty, spiszemy umowę. To ona wyciąga ten dowód rejestracyjny jeszcze ręce i tak drżą same. Z tego dowodu rejestracyjnego wypadła kartka, którą włożył jej mąż. A na tej karteczce były napisane słowa: pamiętaj, że kocham ciebie, a nie auto. Pamiętaj, że kocham ciebie, a nie auto. Moi drodzy, czy nie warto było sobie takich karteczek powypisywać gdzieś w domu, by one tak były gdzieś na wierzchu? Pamiętam, że kocham ciebie, a nie telewizor, że kocham ciebie, a nie żelazko, że kocham ciebie. Bo bywa o wiele mniej problemów. Bo istotą naszego życia nie jest nienawiść, ale miłość. Ale miłość. A przebaczenie jest najtrudniejszym imieniem miłości. Ale miłości, siostro i bracie. I nie ma rzeczy, której nie można byłoby przebaczyć. Nie ma rzeczy, której nie można byłoby przebaczyć. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Niektóre rzeczy może być trudno przebaczyć, ale z Bożą pomocą jest to możliwe. Podam konkretny przykład. 1902 rok, 5 lipca. 12-letnia Maria Goretti zostaje napadnięta przez swojego sąsiada. 20-letni Alessandro Serenelli zadaje jej 14 śmiertelnych ciosów nożem. Ona umiera i jest przy niej ksiądz. Pyta: Mario, czy przebaczasz swojemu zabójcy? Czy przebaczasz swojemu zabójcy? A ona umierając mówi: tak, serca jemu przebaczam i chcę, żeby był ze mną w niebie. 43 lata później papież Pius XII ją beatyfikuje, a w 1948 roku ogłasza ją świętą. Wśród 500 000 wiernych na kanonizacji jest obecna jej 84-letnia matka i jej zabójca, Alessandro Serenelli, który po 30 latach spędzonych w więzieniu wychodzi na wolność i wstępuje do zakonu kapucynów, by tam jako brat zakonny pokutować za swój grzech. Umarł mając 88 lat. Kilka lat przed śmiercią w swoim testamencie napisał słowa: w młodości, przy pływie namiętności, dopuściłem się straszliwej zbrodni. Jeszcze dzisiaj wzdrygam się na samą myśl o tym. Maria Goretti, dzisiaj już święta, bywa jakby aniołem posłanym przez Boga dla mnie, by mnie uratować. Jeszcze dziś brzmią w moim sercu jej słowa przebaczenia. Modliła się za mnie, orędowała za swego zabójcę. Siostry, bracie, ona miała tylko 12 lat. Ona była tylko małą dziewczynką. Ale jakżeż dojrzałą, jakżeż dorosłą, jakżeż wielce zrozumiała naukę Jezusa, który z wysokości krzyża przebaczył swoim zabójcom. Uratowała życie człowieka. Może być trudno wybaczyć, ale jeżeli we mnie wola przebaczenia, że chcę, to się słuchajcie, będę codziennie przychodził do kościoła. Bo Kościół to jest taki oddział intensywnej terapii pojednania. I będę prosił: Boże, ja chcę. Nie potrafię, ale chcę. Pomóż mi. I pomoże. Czym jest przebaczenie, nauczył mnie mój przyjaciel Staszek. Staszka poznałem wtedy, gdy studiowałem w naszym franciszkańskim wyższym seminarium w Kłodzku. I wraz z dwoma współbraćmi założyliśmy przy naszym klasztorze klub anonimowych alkoholików dla ludzi z tym problemem. Zaczęło się od 4 chłopaków. Dzisiaj jest to kilkanaście grup, plus ich rodziny, dzieci. Wielu ludzi objętych tą terapią. Ludzi, którzy potrafili zwyciężyć chorobę alkoholową. Jeden z pierwszych 4 chłopaków był Staszek. Chłopaków, mężczyzn. Ale zawsze byli chłopaki i dziewczyny z tym problemem. Staszek, który przepił 50 lat swojego życia, bo zaczął pić, jak miał lat 13, skończył, kiedy miał lat 63. Ostatnich 5 lat swego życia nie wziął kropli alkoholu do ust. Był takim dobrym duchem na mityngach. Kiedy umierał, byłem się z nim pożegnać. I na łożu śmierci mówi do mnie: Cherubin, ty wiesz, jaki byłem draniem. Pierwsza żona zmarła ze zgryzoty. Druga tak wiele się wycierpiała. Jeszcze bardziej córka. Ale wiesz, warto było przestać pić, żeby wiedzieć, że one mi wybaczyły. I nie wiem, co zapamiętasz z tych naszych wspólnych spotkań, ale zapamiętaj jedno. Wybaczyć znaczy zrozumieć. Wybaczyć znaczy zrozumieć. I to mi pozostało po Staszku. Minęło wiele lat od jego śmierci. Czasami spotykam się z jego żoną, córką. I nigdy przez te lata nie było złego wspomnienia o Staszku. Wiele od niego wycierpiamy, ale to przebaczenie jest prawdziwe, szczere, do końca. Wybaczyć znaczy zrozumieć. Siostry, bracie, chciałbym dzisiaj Tobie, sobie też, życzyć słowami sługi Bożego Jana Pawła II. Przebacz, a zaznasz pokoju. Przebacz, a zaznasz pokoju. Bo przebaczając komuś, przebaczając sobie, mogę doświadczyć pokoju, który jest owocem przebaczenia. I więc ten dzisiejszy misyjny dzień będzie dla nas głębszą refleksją nad przeżywaniem sakramentu pojednania i przyjmowaniem Bożego przebaczenia. A nie także będzie zapytaniem, kto czeka na moje przebaczenie? Albo kogo ja powinienem poprosić o przebaczenie? By mógł zapanować w Twoim i moim sercu, w Twoim i moim otoczeniu prawdziwy pokój, którego Tobie i sobie serca życzę. I pozwól, że zakończę modlitwą. Modlitwą, która nawiąże do dzisiejszej Ewangelii, o której powiedzieliśmy sobie, że jest to miejsce dla nas, Marii Magdaleny i ludźmi z kamieniami w ręku. Wsłuchajmy się dobrze w słowa tej modlitwy, by tego poranka było to modlitwą Twojego i mojego serca. Panie, popatrz, codziennie winie drugi. Trzymam w ręku mój kamień, by nim rzucić. I nie rzucę, bo grzech mój przypomniałeś. I uciekam, choć lepiej było wrócić. Więc dziś podaruj mi, Panie, słowa, które darowałeś Magdalenie. Podaruj mi, Panie, tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie. Ona jedna wzgardzona Magdalena w swojej prawdzie przed Tobą, Panie, stała. Ona jedna przez wszystkich potępiona. Dar największy od Ciebie otrzymała. Więc dziś podaruj mi, Panie, słowa, które darowałeś Magdalenie. Podaruj mi, Panie, tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie. Panie, popatrz, dziś zginam me kolana. przed Tobą, chcę w prawdzie stanąć cały i wyciągam ku Tobie moje dłonie. Panie, nie daj, by puste pozostały. Więc dziś podaruj, podaruj mi, Panie, słowa, które darowałeś Magdalenie. Podaruj, podaruj mi, Panie, tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie. I proszę Cię, Panie, bym zawsze z wiarą, przeżywając sakrament pojednania, sakrament Twoich otwartych ramion pełnych miłosiernej miłości, szedł i innym przebaczał i czyjeś przebaczenie przyjmował, by w sobie i w innych mógł gościć Twój pokój, pokój serca.